Dzisiejsza audycja będzie jedną wielką makabrą. Dzień dobry bardzo.
Dzień dobry.
Bardzo, nie bardzo. Ja chciałem powiedzieć, że nawet księżyc wyszedł zza chmur, bo my, proszę Państwa, nagrywamy tą audycję wieczorem w nocy, gdyż o ptakach nocnych i o nocy sów będziemy mówić i pięknie świeci, prawie pełnia, więc to niechybny
nie
znak. Nie,
że będziemy mówili rzeczywiście o sowach i o nocy sów, ale dlaczego makabra? Dlatego, że ptaki niosą nieszczęście i to wielkie. Bo redaktor Raszkiewicz ostatnio zainteresował się prasą rosyjską, wyobraźcie sobie. Poczytałem, co tam piszą o tej wojnie. Przepraszam, jakiej wojnie? Oni piszą o operacji specjalnej, prawda?
Ale my mówimy o wojnie, proszę Państwa. Konsekwentnie.
No i okazuje się, że ci paskudni Amerykanie, to oni na Ukrainie, mają 30 laboratoriów. I w tych laboratoriach oni kombinują, w jaki sposób najpaskudniejsze zarazy świata przenieść nam na wschód, na północ bardziej, tak? I że to jest sposób na unicestwienie narodów słowiańskich. O, tak było napisane, proszę Państwa.
A było coś o ptakach?
No, że te ptaki, przy pomocy ptaków te choroby mają być przenoszone.
To ja tutaj w konwencji komediowej jesteśmy cały czas, żeby Państwa nie zmylić. Uspokajam, ja jako Słowianin, jako Polak czuję się całkowicie bezpiecznie wśród ptaków. Nawet jeżeli one ptasią grypę przenoszą, to nic wielkiego raczej nam się nie stanie.
A ja sobie przypomniałem, prawda, że w latach 50. ci paskudni Amerykanie w tej konwencji będziemy...
Tak.
Przynosili nam stonkę, prawda? Jakoś tak żyjemy do tej pory.
No ale czy to nie jest tak, że tylko, że tak powiem, nośnik się zmienia, a autor cały czas jest taki sam? No to patologiczna propaganda no niestety jest sączona do głów Rosjan, bo oni nie mają innych źródeł informacji. No my takie rzeczy możemy traktować bardziej w kategorii kabaretu niż rzeczywiście jakichś faktycznych
Byłem
informacji.
Byłem zdziwiony, że w takie rzeczy można, takie bzdury można wierzyć.
Jak ktoś kiedyś powiedział, nigdy nie pamiętam nazwiska, tysiąc razy powtarzane kłamstwo staje się prawdą, to zdaje się Goebbels po drugiej stronie. Mniej sympatyczny kolega, więc no to po prostu tak działa, nie? Tysiąc razy powtórzysz głupotę i ona nagle staje się najprawdziwszą prawdą.
Ale drodzy Państwo, doceńmy to, że właśnie mamy spokojne noce, bo dzisiaj o nocnym gatunku ptaka będzie opowieść. Spokojne dnie i doceńmy to, cieszmy się tym, co mamy, a poświęćmy dzisiejszą audycję trochę, żeby się oderwać, odlecieć od tej brutalnej otaczającej nas rzeczywistości tuż za granicami naszego kraju. I po prostu spróbujmy się dzisiaj przy tej audycji trochę zrelaksować, skupić myśli na czym innym, czymś przyjemnym.
A bohaterką będzie Uszatka.
No właśnie, a myślałam, że nie wiesz, Włodku, kto będzie dzisiaj bohaterem, bo chciałam powiedzieć, że to będzie polska sowa numer 2. I chciałam cię zapytać, jaka to jest sowa, ale
to ja
już
wiem,
powiedziałeś,
Uszatka.
Więc tak.
To jeszcze powinieneś powiedzieć, jaka
Dlaczego?
Jest polska sowa numer 1.
Właśnie. O.
Polska sowa numer 1 to puchacz.
Nie.
A dlaczego w takim razie Uszatka jest
puchacz
numerem 2?
Puchacz duży jest.
Nie, ale to nie w wielkości jest tutaj siła, tylko raczej w kupie.
Czyli
w liczebności, tak powiem.
Księżyc pięknie świeci. Niech Państwo wytłumaczą, bo nie wiem.
Czyli...
Czyli przed chwilą w zasadzie Piotr powiedział, chodzi o liczebność, najpospolitszą, najczęściej spotykaną sową w naszym kraju jest... Puszczyk i dlatego puszczykowi najczęściej poświęcamy nasze audycje o sowach, ale z tego powodu, że całkiem niedawno o puszczyku opowiadaliśmy, no to dzisiaj się skupimy właśnie o sowie numer 2, czyli tej na drugim miejscu pod względem częstości występowania w naszym kraju.
Takie ładne słowo.
Tak, ale nie chciałam powtarzać, bo już użyłam tego słowa.
Przepraszam.
Chciałam tu być różnorodna w swojej wypowiedzi i używać wielu słów, synonimów na przykład tego słowa. I to właśnie ta uszatka jest tą sową numer 2 i dzisiaj troszeczkę więcej Państwu o niej opowiemy.
No to puszczyka jeszcze można wypatrzeć, bo on od czasu do czasu słychać go nawet w trójmiejskich lasach, on huczy sobie, czy w mieście go słychać, a uszatkę
gdzie?
Bo przyznam, że nigdy nie widziałem.
Paradoksalnie zobaczyć jest ją dużo łatwiej niż puszczyka. Usłyszeć pewnie też nie jest tak bardzo trudno, no bo ona tak huczy po sowiemu, nie tak jak puszczyk, tylko bardziej takim monotonnym hu.
No właśnie, ja bym powiedziała, że ona tak jakby grała na butelce, prawda? Tak, jak tak się dmucha w butelkę, to tak samiec trochę takie dźwięki wydaje, bo samica z lekka inne, trochę jakby mi bardziej ten dźwięk przypomina trochę jak się gwiżdża na trawie, chociaż ta na trawie to jest taki zbyt ostry dźwięk, ona ma taki bardziej tępy, że tak to mówimy. Ale jakby się grało na jakimś roślinie.
Gra na trawie, no.
No to jest takie zadanie, proszę Państwa, na wiosnę. Jeżeli Wasze dzieci, wnuki jeszcze nie wiedzą, jak się gra na trawie, to jest najlepszy moment do tego, żeby takie świeżutkie, zielone zdziebełka zrywać i grać.
Dobrze, w takim razie uczymy nasze dzieci gry na trawie, na źble trawy i uczymy gry w butelkę.
To ty. Ja polecam mniej. Ja natomiast polecam, żeby z rodziną wybrać się wieczorem do parku albo tutaj gdzieś w okolicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, pójść sobie na wieczorny spacer i zrobić sobie taką własną, prywatną, rodzinną noc słów, bo do tego w tym roku szczególnie zachęcamy. Nie do tego, żeby pójść gdzieś na wycieczkę z kimś, która jest zorganizowana, ale żeby poczuć trochę ten dreszczyk emocji samodzielnie, żeby zabrać rodzinę, znajomych, przyjaciół i do jakiegoś ulubionego parku albo do jakiegoś ulubionego fragmentu lasu sobie pójść i wieczorem posłuchać, czy coś nie huczy.
Piotrze, a czy ty powiedziałeś kiedy?
Jeszcze nie powiedziałem, bo to wiesz, napięcie rośnie.
Przygotujcie Państwo coś do pisania, a po 14.30 powiemy co, gdzie, jak i kiedy w ramach Nocy Sów. A dlaczego ty, Sowo, masz takie wielkie uszy, czyli o uszatkach dzisiaj rozmawiamy?
Tak, ale co masz na myśli, drugi Włodku? Ha!
No, uszy sowy.
Ale które?
Te na górze.
No tak myślałam, że to o tych...
Nie, ja wiem, że ta uszatka to ma takie pozorne uszy, bo te uszy nie są uszami, tylko są piórami.
Tak jest i to się zgadza i w zasadzie one tak chyba bardziej służą do komunikowania się ze światem, z otoczeniem, czyli tak naprawdę z innymi sowami, zwłaszcza własnego gatunku. Jak sowa jest zrelaksowana, to te pióra spokojnie sobie leżą, że tak powiem, oklepnięte. A jeżeli jest czymś na przykład podekscytowana, zaciekawiona, no to wtedy je po prostu tak faktycznie stawia i
patrzy, o idzie mysza.
Tak, na baczność są te uszy.
Bardziej myśli sobie, że ktoś się nią zainteresował, albo drapieżnik jest w okolicy, albo wzbudza zbyt duże zainteresowanie małych ptaków, które za wszelką cenę próbują ją przegonić. I te uszy rzeczywiście, tak jak powiedziała Ewelina, służą do komunikacji, ale też biorąc pod uwagę, że ta sowa jest ubarwiona tak, że wygląda prawie jak pień drzewa, czy konar drzewa, czy gałąź drzewa, to czasami te dodatkowe uszy, które wystają, też mogą trochę złamać tą sylwetkę, tak to nazwijmy, ptasią i wtedy może się wydawać, że to po prostu
uszy są maskujące,
jakieś takie
tak?
gałązki wystają coś, więc to jest taki dwa w jednym, tak
bardziej
to nazwijmy.
Bardziej realistyczna gałąź, prawda? No bo gałąź nie jest taka równa, idealna.
Tam, gdzie sowa uszatka ma uszy, tam uszu nie ma, to gdzie ma uszy sowa uszatka?
Tam, gdzie wszystkie ptaki, czyli pod oczami. Czyli pod oczami, pod piórami znajdują się uszy nierównomiernie rozłożone, bo to nie jest tak, że one są ładne, równe, tak
próbuję
jak u nas.
Próbuję sobie siebie wyobrazić z uszami pod oczami.
Bo Ewelina tutaj mówi raczej o wysokości na czaszce, a nie rzeczywiście rozstawieniu. Czyli ona ma uszy, proszę Państwa, dokładnie tam, gdzie my. Czyli jak my mamy linię oczu, no to lekko pod oczami są nasze otwory uszne, małżowiny uszne, ale one oczywiście są przesunięte na boki głowy, a nie tak jak ty próbowałeś sobie teraz to zwizualizować, że mamy parę oczu, a pod spodem mamy parę uszu. To tak nie działa u sów.
Tam, gdzie zwykle mamy worki pod oczami, tam nie mamy uszu.
Nie wiem, czy uszatki worki pod oczami mają, bo mają bardzo gęste pióra, gęstą szlarę, więc trudno to zobaczyć, ale biorąc pod uwagę, że to jednak nocne marki, to kto wie.
Te sowy to generalnie one bardzo mocno oszukują, bo one nie są takie duże, jakie są, jakimi się wydają.
Tak, to już w poprzedniej audycji naszej Piotr opowiadał ogólnie o ptakach, że no, u ptaków to jednak te pióra robią robotę, że wydają się ptaki nam, zwłaszcza z daleka, na większe niż są w rzeczywistości, zwłaszcza właśnie jeżeli się troszeczkę tak właśnie napuszą, nastroszą te pióra. A właściwie uszatka jest wielkości porównywalnej do wrony, więc to nie jest za duża sowa. No tak, no bo w zasadzie wrona czy gołąb, czy to są takie duże ptaki, wydaje, przynajmniej ja miałam zawsze takie skojarzenia, prawda, jak tam gdzieś człowiek całe życie słyszał sowa, sowa, no to się wydawało, że wielki, majestatyczny ptak, chyba najbardziej po prostu kojarzony z puchaczem, czyli z tą naszą największą sową, a jednak te, które gdzieś tak bardziej jest to realne, że możemy je spotkać, no to te nasze są te takie mniejsze. Pospolitsze, tak, są mniejsze. No ale też w ogóle taka uszatka, ta bohaterka naszej dzisiejszej audycji, wcale nie ma łatwego życia, bo to już co zaczął mówić Piotr, czyli w ciągu dnia jest nękana przez drobne ptaki śpiewające, no bo prawda, drobne ptaki śpiewające sobie myślą, zadziubie nas, zje nas, no to trzeba ją tam przegonić i jak najbardziej tam zgnębić, żeby poleciała gdzieś dalej.
Do tego mamy szczypią, tak? Przeszkadzają.
Tak, do tego mamy ptaki duże, szponiaste, te, które są drapieżne i które mogą po prostu sobie zjeść na obiad taką uszatkę, a w nocy mamy, uwaga, większego puszczyka chociażby, który też podobno może sobie taką uszatkę jak najbardziej
złapać. Bo on nie
złapać.
Lubi, gdy taka uszatka wchodzi mu na jego rewir teren.
To też, ale może ją zjeść. I dlatego uszatka też się niechętnie odzywa, znaczy niechętnie, no odzywa się, ale nie aż tak często jak puszczyk, no bo puszczyk w zasadzie nie ma aż takiego zagrożenia w nocy, więc on może sobie tam no dosyć głośno się drzeć na prawo i na lewo i swobodnie, a no już ta uszatka ma troszeczkę takie życie bardziej skomplikowane i odzywa się, no bo jednak musi, prawda, bo jakoś tego partnera trzeba znaleźć, ale no jednak tak robi to.
Jak sowa, wydaje się, że to drapieżne ptak, ona ma tylu wrogów?
W świecie sów nie ma sentymentów i sowy zjadają inne sowy, tutaj liczy się wielkość i rzeczywiście jest tak, że to, co w nocy jest drapieżnikiem, czyli uszatka może sobie, teoretycznie przynajmniej, chociaż ona akurat na ptaki bardzo rzadko poluje, mogę sobie wyobrazić, że mogłaby podlecieć do takiego gniazda krogulca i go zjeść, a w drugą stronę działa to w dzień, czyli to, co było drapieżnikiem, jest ofiarą, a to, co jest ofiarą, staje się drapieżnikiem. To w tej, może akurat w przypadku uszatki to jest zupełnie nietrafiony przykład, ale na przykład jeżeli mamy puchacza i właśnie jastrzębia, czy puszczyka i jastrzębia, no to są takie gatunki, które bardzo chętnie na siebie polują, więc ta śmiertelność sów wynika w większości przypadków właśnie...
Aha, i puchacz ma przewagę w nocy, tak?
Tak, dokładnie.
A jastrząb ma przewagę w ciągu dnia.
Dokładnie tak. Więc to działa tak, że największymi wrogami sów są tak naprawdę sowy i inne ptaki szponiaste, bo one no je po prostu konsumują, nie?
A o tym, co konsumują i jak konsumują same sowy, opowiemy już niebawem. Wytłumaczcie mi jeszcze, proszę, jak to jest z tymi uszami, tak? Bo sowa ma uszy tam, gdzie człowiek ma uszy i to właściwie nie są uszy, tylko takie otwory, tak? Uszne.
To znaczy ona
słuchowe
ma takie, takie fałdy, powiedzmy, które wiesz, można by nawet od biedy z półprzymkniętymi oczami nazwać małżowinami.
Ludzie słyszą właśnie, czy ssaki słyszą dzięki małżowinie, która skumuluje ten dźwięk.
No tak, a sowy słyszą dzięki szlarze, którą mają, czyli ten taki talerz, tak to nazwijmy, ten rysunek na twarzy, który przypomina trochę taki radar, czy taką antenę telewizyjną, on właśnie służy temu, żeby te dźwięki z otoczenia zbierać i przekazywać w ten sposób do uszu. Czyli one nie mają małżowin przy otworach usznych, tylko mają jedną gigantyczną, tak to nazwijmy w cudzysłowie oczywiście, małżowinę, czyli tą swoją szlarę.
O to chciałem dopytać, bo one podobno rewelacyjnie słyszą.
Tak, no i do tego jeszcze te uszy, właśnie tak jak powiedziałam na samym początku, one nie są tak równomiernie jak u nas rozłożone, tak, że jest na tej samej wysokości jedno i drugie ucho, tylko właśnie chodzi o to, że po jednej stronie, że tak powiem, czaszki to ucho jest w innym miejscu i po drugiej stronie też jest w innej. Więc to też ma służyć temu, żeby jeszcze lepiej ta sowa słyszała dane dźwięki i potrafiła na przykład właśnie usłyszeć kierunek. Mysz, czy jakiegoś nornika, bądź nawet szczura, którego sobie by chciała zjeść. A jeżeli nie gryzonie, to drodzy Państwo, zdarza jej się też zjadać ptaki, zwłaszcza w miastach. A jak nie ptaki, to także podobno żaby.
I sowy rzeczywiście podobno lepiej nawet słyszą niż widzą. Chociaż my wszyscy przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że sowy mają rewelacyjny wzrok.
Tak, i na potwierdzenie tego można przytoczyć taką ciekawostkę, nie tylko dotyczącą uszatki, ale dotyczącą innych ptaków, innych sów, że niektóre sowy potrafią polować na ofiary, które znajdują się na przykład 30 albo pół metra pod śniegiem. Więc one absolutnie nie są w stanie ich zobaczyć, no bo jak mamy nad tą naszą ofiarą, nad tym naszym nornikiem, mamy, nie wiem, pół metra śniegu, no to nie ma szans, żeby ją wypatrzeć. Natomiast dzięki słuchowi, dzięki temu, co powiedziała Ewelina, że one słyszą 3D, 5D, 18D i są w stanie tak precyzyjnie namierzyć ofiarę, że po prostu trafiając w taką zaspę śnieżną, tak? Dokładnie wyciągają sobie z niego dokładnie to, co chcą.
A te wszystkie nornice, norniki i myszy, jak rozumiem, nie są specjalnie smaczne i dobre, bo co tylko sowa zje, to zaraz sobie pluje.
No tak, tak, jak najbardziej wygeneruje wypluwki, ale to nie jest kwestia tego, czy coś jest dobre, czy niedobre, tylko po prostu zjada w całości, a wiadomo, że nie wszystko da się strawić, czyli kości.
Zapytałem trochę jak dziecko. Trudno.
No, co zrobić? Kości, jakąś taką sierść, no to co, czego się nie mówię, nie da strawić, to no, tworzą się takie zbite, nawet nie wiem, jak to nazwać, nie, bo to nie są kulki, tylko w zasadzie takie
obłe twory. Zaraz, taki pelet. Tak to nazwijmy, nie? To czy takie grube takie kawałki jakby peletu, no bo to tak wygląda,
taki
nie?
Takie wełny, takie coś.
Zbitego, na tyle jest to charakterystyczne dla gatunku, że fachowcy...
Filcowy jest.
No tak, no bo jak to jest sierść taka jeszcze lekko natrawiona, to rzeczywiście filc może przypominać. I fachowcy są w stanie na podstawie takiej wypluwki określić, jaki to jest gatunek, bo każda wypluwa troszkę inaczej.
I też fachowcy są w stanie określić na danym terenie, jakie gryzonie dzięki temu występują, no bo na przykład po zębach, tak, dojdą do tego, o, tu jaki gatunek gryzonia w danym rejonie występuje.
Niektórzy więc tak, to lubią, tak, grzebać w
takie też są badania. No jakby nie patrzeć, jest to dosyć fascynujące. Ale...
A dla mnie najbardziej fascynującym pytaniem jest w takim razie, czy sowa też odchody robi drugą stroną.
Jak najbardziej, tak? Wszystko jest z nią jak powinno być. Ale jeszcze jest coś fascynującego. Może cię tym, Włodku, zaskoczę, bo nie wiem, czy pamiętasz z naszych poprzednich audycji, że no, puszczyk to chyba, wydaje mi się, że wszyscy to kojarzą, że on gniazduje w dziuplach, chętnie też zajmuje budki lęgowe, a uszatka wykorzystuje stare gniazda, uwaga...
Wron!
Tak jest. Pięknie, Włodku, wron, ale kogo jeszcze?
Innych ptaków.
Jakich? Takich
krukowatych.
Podobnych. No właśnie. Czyli srok, chociażby twoich ulubionych, tak. Sujek też. I takie gniazda ona sobie
coś tam przysposobi, tak?
Tak. I jak je sprawdza?
Generalnie sowy są, rozumiem, leniwe.
Podobno to wygląda w ten sposób, nie no, są sprytne, wygląda to w ten sposób, że już jesienią ptaki tak wybierają dany rewir, w którym są gniazda, a wiosną sprawdzają, czy to gniazdo w tym rewirze nadaje się do tego, żeby znieść w nim jajka. Czyli po prostu przylatuje taka sowa na to gniazdo, trzęsie.
Robi parapetówkę, proszę Państwa. Parapetówkę robi z tańcami.
Potrzęsie tymi gałązkami, posprawdza, tak, czyli taką parapetówkę, czy wszystko się trzyma, czy konstrukcja jest stabilna. Tak jest, to będą jaja, wszystko jest dobrze, można je składać, a jaja są okrągłe.
A ja patrzę na zegarek i myślę, że najwyższa pora, żeby powiedzieć o nocy sów.
Tak, dokładnie, bo już przeciągnęliśmy Państwa tak, że aż mi jest smutno i przykro i wstyd, ale już przechodzę do tematu. W najbliższy piątek, w najbliższą sobotę, w najbliższą niedzielę, czyli w nadchodzący weekend zapraszamy wszystkich na noc sów. Ja swoją organizuję w piątek klasycznie w Lasach Matemblewskich, więc jeżeli ktoś by chciał indywidualnie poszukać sów, to tam jest naprawdę dobre miejsce na puszczyki. Tam powinny być 3, a może nawet 4 pary naprawdę bardzo blisko tego kościoła, który tam jest w Matemblewie, sanktuarium, więc tam można się na spacerek wybrać i sobie sów posłuchać. Więc piątek, sobota, niedziela zapraszamy do tego, żeby pójść do lasu, do parku i żeby sów posłuchać.
A gdzie szukać wiadomości o wycieczkach?
O wycieczkach szukamy wiadomości na stronie o niezbyt skomplikowanym adresie, czyli nocsów, oczywiście bez polskich znaków, .pl i tam możemy znaleźć wszystkie informacje przydatne i dla przewodników, i dla uczestników, i dla ciekawskich, którzy chcieliby trochę więcej więcej się o osobach dowiedzieć i tam jest też mapa z wydarzeniami z całej Polski. O ile dobrze pamiętam, chyba przedwczoraj to była ponad 100 wydarzeń w całym kraju. Mam nadzieję, że jeszcze do czwartku ich przybędzie, więc myślę, że każdy znajdzie miejsce, w którym mógłby taką noców sobie, że tak powiem, zorganizować, a jak nie, to zapraszamy do tego, żeby samodzielnie w teren pójść i razem z rodziną i przyjaciółmi posłuchać, czy sowy gdzieś w okolicach nie huczą.
Hu, będzie pięknie, do miłego
Hu, hu, hu.
Usłyszenia.
Usłyszenia.